Dziś mam wrażenie, że tak trochę mało modlitwy dzisiaj było podczas... Więc myślę, że niech nie zostanie to w teorii, jeszcze miejmy taki czas modlitwy. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że w ogóle przyszedł taki czas, że każdego z nas dotknąłeś swoją świętą dłonią. Jakkolwiek można ją pojąć, Ty dotknąłeś swoją świętą dłonią i dzięki temu my tu jesteśmy. Panie, proszę Cię, aby nasze życie z Tobą nie było życiem jedynie życiem historią, pomnikami, wspomnieniami, Panie mój, jakimś przebijaniem się tutaj przez trudy jedynie życia. Panie, koncentrowaniem się tylko na tych rzeczach, które tu są, a zapominaniu o Twojej perspektywie, Panie mój. O zapominaniu o tym, żeby od czasu do czasu usiąść i z Twojej perspektywy spojrzeć się na życie, na to, co jest, Panie mój. Panie, proszę Cię, aby ten czas dzisiejszy, który razem będziemy ze sobą mieli, podczas usługi, był czasem, w której razem spróbujemy wejść w Twoją perspektywę, Panie, i spojrzeć się na swoje życie inaczej. Na to wszystko, co robimy, Panie, aby to życie, pomimo tych różnych trudnych przeciwności, było, Panie mój, życiem, w którym idziemy przez życie z Tobą, z Twojej perspektywy i mieli to, co mieć powinni. Amen.
Amen.
Amen. Moi drodzy, więc tak, dzisiaj nie chcę Wam żadnych przepisów podawać, punktów w sensie takim, słuchajcie, jeżeli chcecie to, to zróbcie tamto, jeżeli tamto, to siamto i tak dalej. Nie. Ja dzisiaj jedną rzecz chciałbym zrobić i jeżeli ją zrobię i to się wydarzy, to osiągnę cel, który zamierzyłem sobie. A mianowicie moim celem jest to, abyśmy my sobie wszyscy, łącznie ze mną, uświadomili sobie, że nasze życie z Bogiem nie jest czymś więcej, nie jest tylko niż moralną i suchą chrześcijańską drogą życia. To nie jest tylko, wiecie, nawróciliśmy się, Pan Bóg się nas dotknął, parę przeżyć mieliśmy po drodze, a teraz trzeba się jakoś przebić i dotrwać, zrobić parę tutaj rzeczy na ziemi i wreszcie poznać Boga, który jest do poznania po tamtej stronie. Nie chcę, żebyśmy tak postrzegali chrześcijaństwo. Chcę, żebyśmy wiedzieli, że jest coś więcej. I moje pragnienie jest, abyśmy sobie uświadomili dzisiaj, że jest coś więcej. I to jest dla mnie najistotniejsza rzecz. Dzisiaj, którą chciałbym, abyśmy wszyscy dotknęli. Tytuł dzisiejszego kazania jest Życie w przestrzeni ruach. Życie w przestrzeni ruach. To wytłumaczę, także nie ma problemu. Już trochę w pieśni, żeśmy śpiewali ostatniej, to, co zaraz będę mówił. Także jakoś tak się znowu złożyło, ciekawie. Ale zanim do tego pójdę, to chciałbym, żebyśmy taki przeczytali tekst, który będzie nam towarzyszył przez cały czas i do którego będziemy się później odnosili. Jest to tekst z listu do Rzymian, 14 rozdział, 17 do 19, 3 wersety. List do Rzymian, 14 rozdział, 17 do 19. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Oczywiście przypominam, kontekst całego naszego roku jest taki, że mówimy o Duchu Świętym, tak? O Duchu Świętym. I parę słów na temat tego kontekstu za chwilę, ale jeszcze parę rzeczy na temat listu do Rzymian. Wiecie, chyba już powoli finiszujemy w czytaniu listu do Rzymian na grupach, ale fajnie by było, żebyśmy sobie jeszcze raz uświadomili, że list do Rzymian apostoł Paweł napisał około 56 roku, niektórzy mówią 57 roku naszej ery. I ten list do Rzymian był pisany w momencie, w którym pierwsze grupy Żydów wracały już do Rzymu po trzecim wygnaniu. W 49 roku Żydzi byli wygnani z Rzymu i 50 lata, połowa lat 50. to był już powrót niektórych grup Żydów z powrotem do Rzymu. Wcześniejsze wygnania to w 39 roku, w 139 roku przed naszą erą oraz w 19 roku naszej ery. Czyli wiecie, w tamtych czasach też nie za bardzo przepadali za Żydami, okazuje się. Kościół rzymski w tamtych czasach składał się prawdopodobnie z 7 kościołów domowych. Tak wyglądał kościół w Rzymie i tam w skład tego kościoła wchodzili Żydzi, poganie, niewolnicy, wolni. To była taka mieszanka ludzi. W tym czasie Rzym miał około 500 tysięcy ludzi. To całkiem duże miasto było. Istniało również też kilkanaście synagog, w których i po grecku mówili, i po hebrajsku. Te synagogi różniły się i historią, i powstaniem, i ludźmi, którzy byli. Więc Żydzi, wyobraźcie sobie, którzy się nawracali na chrześcijaństwo, też mieli różny pogląd na judaizm. Więc wiecie, ta cała mieszanka ludzi później się spotkała w kościele chrześcijańskim w Rzymie. I do tych ludzi apostoł Paweł pisał. List do Rzymian składa się z 3 takich części, można powiedzieć. Pierwsza część zaczyna się w 1 rozdziale, a kończy się w 8. Można by ją nazwać taki wykład teologii. Mówi się Paweł, ale nie lubię tego mówić. W każdym razie wykład teologii, bo jak się mówi Paweł, a tego, to może okazuje się, że jest parę teologii. Gdzieś my wszyscy powinniśmy widzieć, że to się włączy gdzieś. A nieraz są takie tendencje, że może się nie łączy. Więc od 1 do 8 wykład teologii mamy. Od 9 do 11 mamy rolę Izraela w historii zbawienia, a później od 12 do 15 i później 16, gdzie jest pożegnanie, mamy etyczny przekład tego wszystkiego, co usłyszeliśmy wcześniej. I to, co czytaliśmy w tej chwili, mieści się w tym etycznym, 14 rozdział mieści się w tym etycznym wykładzie, a przede wszystkim dotyczy relacji międzyludzkich. Kontekst tego fragmentu, który czytaliśmy, wiąże się z problemem z pokarmami. Pamiętacie? Jeden je to, drugi je tam. Słaby jada jarzynę, tak? Problem był z pokarmami. Nie wchodzimy w to głębiej. To nie chodzi o te pokarmy, gdzie był problem w liście do Koryntian, gdzie chodziło o składanie bożków, ale raczej pokarmy koszerne. Raczej z tym był problem. Więc z pokarmami koszernymi, że nie było najprawdopodobniej jeszcze rzeźni koszernych, bo jeszcze nie wszyscy Żydzi wrócili jak trzeba, albo nie wszystko nadawało się do jedzenia, albo nawzajem ze sobą dyskutowali na ten temat. I w tym kontekście apostoł Paweł opowiada całą historię tutaj, jak mają siebie traktować nawzajem i mówi bardzo ważną rzecz, jakby z innego świata wrzuca, przerywa na te 3 wersety tą dywagację i mówi, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. I znowu dla pokarmu, i znowu dalej jest tekst. To tak jakby te wersety były wrzucone. Jakby do tego świata takiego, co mamy między sobą robić, jest wrzucony ponadnaturalny świat, zupełnie inny wymiar. I wiecie, i o tym chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli sobie, a powiemy sobie o tym też głębiej, albo wejdziemy z powrotem za chwilę do tego, kiedy przygotuję was jeszcze z jedną myślą. Z myślą związaną właśnie z tytułem naszego kazania Życie w przestrzeni Ruach. Bo do tego teraz chcę nawiązać. Moi drodzy, prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu nie wiąże się z presją, nie wiąże się z gonitwą, za ostatnią szansą, wiecie, oraz nerwowym trybem życia. Życie z Duchem Świętym to nie są te rzeczy, o które teraz powiedziałem. Jakiekolwiek jeszcze wrzucicie tu związane rzeczy, to nie jest życie. Lecz, można by powiedzieć, taki ufny krok w ramiona Boga nad przepaścią. Wiecie, kiedy Augustyn się nawracał, to on tak trochę obrazowo to powiedział, nie? On mówi, że byłem nad przepaścią i zrobiłem ten krok ufny. I wtedy się nawrócił. W ogóle nawrócił się, też bo list do Rzymian do niego przemówił, zobaczcie. Luther bardziej przełomowo potraktował swoje chrześcijańskie życie przez list do Rzymian, Augustyn wcześniej. Ciekawy ten list w ogóle. Więc Calvin mówi, że ten list to jest podstawa w ogóle wszystkiego, przed całej wykładni tutaj. Ciekawy list. I zobaczcie, i w tej całej historii tego listu tutaj mamy taką przestrzeń wyjątkową. Ja o tej przestrzeni teraz chcę dalej mówić, więc ta przestrzeń to nie gonitwa, to nie presja, to nie nerwowość, to nie rozwalenie wewnętrzne, to nie takie zmaganie się w kółko. To nie jest przestrzeń Ducha Świętego. Przestrzeń Ducha Świętego rozpoczyna się wtedy, kiedy ja ufnie, rzucam się w ramiona Boga i ufam, że On prowadzi moje życie. Że On na pewno nie pozwoli mi zginąć, jakkolwiek by się nie stało. Bez presji, bez szarpaniny, bez gonitwy, lecz w Bożym rytmie, w Bożym pokoju, w swoim wnętrzu. To jest przestrzeń Ducha Świętego. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Z nastawieniem na wy. Więc ruach. 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 To jest pierwsze określenie Ducha Bożego. To jest hebrajskie określenie Ducha Bożego. I moi drodzy, greckie określenie to pneuma. Tak? I teraz słowo ruach, które pierwszy raz występuje w pierwszej Mojżeszowej, w drugim wersecie, jakby ze samego zrozumienia słowa oznacza, zawiera takie podstawowe objawienie i funkcji Ducha Świętego, kim jest Duch Boży. Słowo to w swoim rdzeniu, tak będę mówił powoli, żebyśmy to złapali, w swoim rdzeniu oznacza pewną przestrzeń atmosferyczną pomiędzy niebem a ziemią. To jest pewna przestrzeń, tak? W szerszym znaczeniu oznacza przestrzeń życiową, w której człowiek się porusza i oddycha. Pamiętajcie, co czytaliśmy w liście do Rzymian. Mówimy o przestrzeni, tak? W której człowiek się porusza i oddycha. Dlatego się często mówi o Duchu Świętym, uwaga, w Nim. Stąd może tak to się mówi o Nim. Bo w Nim, w tej przestrzeni my się poruszamy. W Jego przestrzeni się poruszamy. Stąd pierwszy sens nadany słowu w Biblii, słowu ruach, jest taki, że jest to wiatr, oddech lub tchnienie. I teraz przeczytam parę fragmentów ze Słowa Bożego. Nie musicie szukać, ja je szybko przeczytam, żebyście złapali, jak to wygląda. Więc pierwsza Mojżeszowa 3:8 napisane jest: a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie, czyli w ruach, powiewie dziennym, skrył się Adam żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Zobaczcie, stąd powiew, ruach, stąd kojarzy się to z Duchem Bożym. I teraz stąd możemy zrozumieć słowa Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus mówi tak, kiedy mówi o Duchu Świętym. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z Ducha. Tak? To porównanie. Lub jak się wydarzyło w Dzień Zielonych Świąt. I powstał nagle z nieba szum jakby gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. No, znamy całą historię, nie? I tu jest mowa o wietrze, tak? A teraz. Pierwsza Mojżeszowa 7:21-22. To jest tekst po potopie. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi. Ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, wszyscy ludzie, wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie, czyli ruach życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Stąd możemy widzieć, że życie ludzkie jest konsekwencją Bożego tchnienia. I mamy, ukształtował w 1 Mojżeszowa 2:7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Stąd możemy to połączyć, tak? jak nowe życie rozpoczyna się od działania Ducha Świętego, kiedy Pan Jezus mówi, a to rzekszy tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Pan Jezus do apostołów po zmartwychwstaniu, tak? Pamiętacie? To jest nam potrzebne, żebyśmy to widzieli. Więc Duch Święty jest duchem, którego widzimy podczas tworzenia się historii na ziemi. I mamy pierwszą Mojżeszową. Drugi werset. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. A tam jest napisane, a ruach Boży. I powiem wam, niektóre tłumaczenia mówią wiatr nawet. Zamiast Duch Boży tłumaczą. Tak, te słowo jest blisko. Tak, te słowa są blisko siebie, to znaczenie. Więc widzimy Ducha Świętego, który rozpoczyna, oraz później widzimy, jak towarzyszy w całej historii Ziemi, aż kończy się ta era, kiedy czytamy objawienie i tam bardzo mocno widzimy akcent Ducha Świętego, Ducha Bożego, aż przyjdzie nowe życie, nowa historia się rozpocznie. On rozpoczął w nas nowe życie, Duch Święty, nowe narodzenie, i wie, jak wejść w tę nową rzeczywistość, nową erę. Duch Święty wie, jak to jest, ponieważ On jest Bogiem. To dzieje się już teraz. Dzisiaj On nas przygotowuje. I uwaga. My dzisiaj już możemy żyć w przestrzeni relacji z Bogiem i to, co myślimy, i to, co sobie może wyobrażamy, a przyjdzie czas, że ja poznam Boga. My dzisiaj już rozpoczęliśmy to poznawanie. I kiedy my mamy taki dziwne zaskoczenie, że przyjdzie czas, że my zaczniemy poznawać Boga, to jest niewłaściwe zaskoczenie. Właściwe zaskoczenie, czyli właściwe załapanie inaczej, jest wtedy, kiedy ja się rodzę na nowo i jestem już w procesie poznawania. Tam będzie pełnia. Rozumiemy? Kiedy myślimy inaczej, skokowo, nawróciłem się i to mi zagwarantuje, że przyjdzie czas, że poznam Boga, to jest niewłaściwe. Bo życie wieczne to poznanie Boga, to relacja z Nim. I kiedy ja dzisiaj nie mam z Nim takiej relacji żywej, a liczę na to, że będę miał, kiedy umrę, to mogę mieć problem. Może Pan Bóg stanie w 3 osobach albo w 18 i powie, dobra, będziesz zbawiony, kiedy zgadniesz, który to ja jestem. No, oczywiście sobie żartuję, nie? Ale chodzi o to, że jak nie będziesz dzisiaj znał Boga, no to możesz być zaskoczony. Więc ta relacja z Bogiem rozpoczyna się już dzisiaj i tą relację mogą dostrzec tylko ci, którzy są otwarci na Jego szept, Jego poruszenie, Jego prowadzenie. Inaczej mówiąc, życie w Jego przestrzeni. Ludzkość żyje, czy chcemy, czy nie chcemy, w przestrzeni Ducha Świętego. Pomiędzy stworzeniem, a zakończeniem historii Ziemi. I my dzisiaj żyjemy w erze Ducha Świętego. I przyjdzie czas, że się wszystko skończy. Jednak nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że powinien podążać za Jego cichym powiewem. Nie wszyscy potrafią poruszać się w Jego przestrzeni. W tej przestrzeni, gdzie Paweł przerwał tę dyskusję i mówi, przecież Królestwo Boże to nie to. To nie to, co ty możesz, w jaki dzień, czy nie w taki, czy w siaki, czy to mięso, czy w takiej pozycji, w siakiej. To nie to. To chrześcijaństwo, życie z Bogiem, to życie w królestwie, które charakteryzuje się pokojem, radością i sprawiedliwością w Duchu Świętym. Tak? W Duchu Świętym. I teraz, moi drodzy, takie dwa etapy istotne. Pierwszy etap to świadomość. Jeszcze raz przypomnę, do czego zmierzamy. Ja zmierzam do tego, aby uświadomić nam wszystkim, że jest więcej, w chrześcijaństwie jest więcej niż jakaś moralna i sucha strona życia. Nie, to nie tylko teraz my potrzebujemy jakoś przerobić ten czas, żeby się spotkamy z Bogiem. To jest coś więcej. Więc a żeby wiedzieć, że jest coś więcej, potrzebujemy zacząć od świadomości. Więc ta świadomość jest istotna. Aby ujrzeć to, co czyni Duch Święty, moi drodzy, dzisiaj potrzebujemy uświadomić sobie, a później wejść w Jego przestrzeń. 14-17. W Jego przestrzeń pokoju, radości i sprawiedliwości w Duchu Świętym. To jest Jego przestrzeń. Wiecie, gdziekolwiek my jesteśmy, Kiedy wchodzimy to, to jesteśmy w Jego przestrzeni i z tą przestrzenią idziemy. To nie może być jedynie prawda teologiczna, moi drodzy, że tak jest, lecz prawdziwe przeżycie, a później ciągłe przeżywanie. To znowu nie jest jakieś przeżycie kiedyś tam, to jest ciągłe bycie, przeżywanie, podążanie za tą przestrzenią. Inaczej będziemy świadkami tego, czego nie doświadczamy. Wiecie, będziemy mówili, że Królestwo Boże takie jest, będziemy o tym świadczyć, a my będziemy świadczyć o czymś, czego my nie doświadczamy. To jest dopiero ciekawe. A jaki to świadek, który nie doświadczył i nie doświadcza tego, o czym mówi? Ja będę mówił, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, a jestem rozjechany totalnie. Wiecie, jak ja wchodzę do waszego domu, to wy się czujecie niezręcznie, mało tego, niech on już wyjdzie, bo już jestem taki zdołowany, jak słyszę, jak on mówi, a widzę, a w ogóle nawet nie musi się odzywać, bo jego charakter, rozwalenie wewnętrzne już ma wpływ na mnie, kiedy wchodzi do mojego domu. Wiecie, my wchodzimy z czymś, z jakąś przestrzenią. Pytanie, z jaką? Tak? Jak zmienić swoje nastawienie? Świadomość. Od tego potrzebujemy zacząć. Świadomość. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pan Bóg wskazuje, że pożądanym i miłym stanem jest dla Niego nasze poruszanie się w przestrzeni Bożego pokoju. I to mówi w 18 wersecie. Królestwo Boże objawia się w Bożym pokoju w nas, a później poprzez nas wobec innych. I to jest 18 werset o tym mówi. Spójrzmy na ten 18 werset. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Czyli jeżeli ja żyję w tej przestrzeni, to ja dla Boga jestem miły. Wiecie, inaczej, to miły dla Boga, można powiedzieć, Bóg pragnie dla mnie, żebym ja tak funkcjonował, bo to jest dla Niego pożądany stan. W taki sposób można to słowo przetłumaczyć. Czyli Bóg mówi, twoim pożądanym stanem, którym ja chcę cię widzieć, to jest to, abyś ty żył w tej przestrzeni. To jest to, do czego ja cię zachęcam. Bo jeżeli ono się w nas nie objawi, to nie objawi się przez nas. Chyba, że klepotaniem tylko. A po drugie, zobaczcie, co się dzieje. Bo dla Boga jest to pożądany stan. Ja jestem miły Bogu. Mało tego, Słowo Boże mówi dalej, że jestem przyjemny dla ludzi wtedy. Ilu ludzi nas unika? Pytanie jest, bo nie jesteśmy przyjemni dla nich. Oczywiście nie wszyscy będą nas kochać, wiecie o tym przecież, nie? To jest też jasne, nie? Ale chodzi o to, jakiś klimat nosimy. Przestrzeń Bożego Królestwa jest w nas, uwaga, konsekwencją. To jest konsekwencja życia w przestrzeni Ducha Świętego. Jeżeli nie ma tego życia, nie będzie takich objawów. To jest niemożliwe. Z nas powinno emanować królestwo pokoju, radości i sprawiedliwości. To powinno wychodzić bez słów. Od czasu do czasu powinniśmy powiedzieć, o co chodzi. Gorzej jest, jak my mówimy, o co chodzi, a tego nie widać. I nie chodzi tu o spinanie się, wiecie, aby mieć jedynie głupkowaty uśmiech od czasu do czasu, wiecie, i ktoś wychodzi, ja puszczam i wszystko mi puszcza. Guziki pękają od razu w koszuli. Chodzi o to, żebyśmy żyli w tej przestrzeni, na tym świecie, zmienieni w swoim wnętrzu, klimatem wszystkiego tego, co Bóg ze sobą nosi i w ten klimat dawali dalej. To świadome podążanie w tej przestrzeni, którą Duch Święty dla nas dał, na Jego głos, podążanie w tej przestrzeni za Jego głosem, pójście w to miejsce, gdzie On jest, szukania tych wewnętrznych poruszeń. Bo pamiętam w seminarium taką książeczkę na uczniostwie przerabialiśmy, książkę właściwie na uczniostwie przerabialiśmy. I wiecie, i tam, no taka dosyć duża ta książka była. I tam w jednym z rozdziałów było powiedziane, że Bóg zawsze działa. I to, co do nas należy, to podłączyć się do tego, co On robi. Wiecie, to jest ciekawe, nie? Ale teraz pytanie jest, co On robi? Żebym ja wiedział, co On robi, ja muszę być i za Jego głosem. Ja muszę być wrażliwy. Ja muszę żyć w Jego przestrzeni, bo inaczej nie będę wiedział, o co chodzi. Jak włączę telewizor, mi nie powiedzą, w jakiej przestrzeni Duch Święty idzie albo co Bóg teraz robi. Wręcz odwrotnie. Więc my potrzebujemy świadomie podążać w tej przestrzeni z nastawieniem na Jego głos i wewnętrzne poruszenie. To jest nasze świadome powiedzenie tak. I to uwaga, to jest nasza odpowiedzialność. Pan Bóg za nas tego nie zrobi. To jest nasza odpowiedzialność. I wiecie, to jest ciężka robota nieraz, bo przebijamy się przez siebie, przez rzeczy, które nieraz w nas są totalnie nienaturalne. Jeżeli ciągle na przykład gonimy króliczka jakiegoś, który nam ucieka, jesteśmy rozdarci wewnętrznie, nieszczęśliwi, poranieni, to pytanie jest, zgadnijcie, jakie królestwo objawimy. W kółko tak się ciągniemy. Stąd dobre pytanie dla nas może być dzisiaj takie. Czy żyjesz na co dzień tym, o czym teraz mówimy? Albo czym żyjesz na co dzień? Co cię kręci i czemu poświęcasz czas? Co jest dla ciebie pasją, kiedy bym ci powiedział, oczy ci się otworzą i będziesz gadał? Wiecie, ja naprawdę przyglądam się nam wszystkim. I patrzysz, o czym z pasją mówimy. Ja nie chcę teraz, żebyście zamilkli przy mnie. Ja wiem, że to jest ryzyko, że ja to teraz mówię. Ale powiem wam, no naprawdę to się nie ukryje. A nawet jeżeli ukryjecie, to po prostu na 5 minut. To strzeli później z drugiej strony. Ponieważ czemu czas poświęcamy, w jakiej przestrzeni żyjemy, to za jakiś czas to będzie z nas wypływać. To jest tylko kwestia czasu. Stąd chcę wam powiedzieć, chrześcijaństwo jest bardziej atrakcyjne niż cokolwiek widzicie lub cokolwiek ktokolwiek wam dał do ręki wcześniej i powiedział, że to jest fajne, idźcie za tym. Chrześcijaństwo i życie z Bogiem jest o wiele, o wiele, o wiele, o wiele wspanialsze i głębsze. I druga rzecz, bardzo istotna w tym temacie, to jest, jeżeli masz świadomość, że jest coś więcej i ta świadomość cię kręci, o, jednak coś trzeba zrobić, to potrzebujesz mieć pragnienie, aby podążać za tym, ponieważ to zmieni twoją perspektywę. Jeżeli będziemy podążali za tym, to przyjdzie czas, że my spojrzymy się z innej perspektywy, bo tak naprawdę o to tu chodzi. W pewnym momencie jest trudno, ale kiedy się przebijemy, pójdziemy, zaczyna się zmieniać perspektywa i jest fajnie i nie zamienimy tego na nic innego. Czyli bądźmy spragnieni, głodni tego, aby doświadczać przestrzeni Ducha Świętego. Nie zdobędziemy świata, moi drodzy, jedynie pobożnym gadaniem. No nie zdobędziemy świata. To nie tędy droga. Potrzebujemy zabiegać o pokój, który jest konsekwencją życia w Duchu Świętym. Inaczej nie wyprodukujemy tego pokoju. To jest praca, którą jeszcze raz chcę powiedzieć, sami potrzebujemy wykonać. Duch Święty stąpił na ziemię w Dzień Zielonych Świąt 2000 lat temu. Pamiętacie tą historię z Biblii? I to jest fakt, moi drodzy, to jest fakt. Jednak drugi fakt, że nie wszyscy o tym wiedzą. Wy akurat wiecie i super. Ale z tych, co wiedzą, nie wszyscy żyją tego, mocą tego. I to jest kolejny fakt. Ci, co wiedzą, nie żyją tym. I teraz spójrzmy na apostoła Pawła. Apostoł Paweł był w Atenach. Pamiętacie tę historię? Kiedy apostoł Paweł przemawiał do Ateńczyków, powiedział co o Bogu? Że w Bogu żyjemy i poruszamy się, tak? Dzieje to 17:28. Jednak Ateńczycy nie mieli relacji z Bogiem, który głosił Paweł, tak? On mówił, że żyjemy i poruszamy się w Bogu. Paweł mówi to do nich, oni to słyszą i to jest prawda, ale oni nie mają relacji z tym Bogiem. Dlatego nie chodzi tu o prawdę teologiczną, lecz o rzeczywistość doświadczaną. Prawda teologiczna mówi, że w Bogu żyjemy i poruszamy się. To jest prawda. Jednak doświadczana rzeczywistość poruszania się w Bogu nie jest już tak oczywista. Ja mogę nie doświadczać tego. Czy to znaczy, że Boga nie ma? Jest, ale ja mogę tego nie doświadczać. To samo dotyczy chodzenia w rzeczywistości Ducha Świętego. To jest to samo. Prawdą jest, że jest On w nas i że jesteśmy w Nim. To jest prawda. Kto czyta Biblię, to może to odkryć. Jednak nie wszyscy tego doświadczają, czego owocem jest na przykład brak pokoju w nas. A dlaczego brak pokoju? Ponieważ nie jesteśmy w Nim, który jest źródłem pokoju. W sensie doświadczania, a nie w sensie wiedzy i informacji. W konsekwencji nie przejawia się Boże Królestwo w nas. Uwaga! Jest powiedziane, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc jak się przejawia pokój, to się przejawia Jego Królestwo. Ale ono się nie będzie przejawiać, jeżeli my w tym pokoju nie żyjemy. A jeżeli w nas się nie przejawia, to nie będzie się poprzez nas przejawiało. I nie będzie tego Królestwa widać. Jeżeli spojrzymy się na nasze owoce ducha, spojrzymy się, czy mamy pokój, czy mamy radość, czy to wszystko w nas jest, czy mamy ten wewnętrzny takie odpocznienie, to kiedy spojrzymy się na to i nie odnajdujemy tego, to jest to dla nas odpowiedź, w jakiej przestrzeni żyjemy i czym się karmimy i w czym na co dzień się ładujemy. Co na co dzień jest naszą pasją? Dlatego my powinniśmy zabiegać o rzeczywistość ruach. To jest bardzo podstawowa rzecz, jeżeli chcemy objawiać owoce Królestwa Bożego. Nie ma innej drogi. Nie ma. Kolejna książka nie pomoże wam w tym. Pomoże wam kolejna godzina spędzenia z Bogiem, tak. Ale nie kolejna książka. To nie znaczy, że ja nie mówię, że nie mamy książek czytać. Mamy. Ale my już jesteśmy tak naszpikowani wiedzą, że to my moglibyśmy już pisać tutaj. Niektóre by były lepsze, niektóre gorsze, wprawdzie, ale moglibyśmy, tyle wiemy. I uwaga, nasze spotykanie się z Bogiem, przeżywanie, to nie chodzi mi tylko o jakieś emocjonalne przeżywanie. Ono może występować, ale chodzi o duchowe przeżywanie. To duchowe doznania, które są o wiele głębsze i o wiele stabilniejsze niż emocjonalne. To jest taki korzeń, który nas stabilizuje. Jak to czynić? Moi drodzy, w Słowie Bożym jest mnóstwo wskazówek jak. I ja wam powiedziałem, że nie powiem wam dzisiaj jak. Ja was tylko chcę zachęcić do tego. Jeżeli szukasz i masz pragnienie przeżywania rzeczywistości duchowej, odnajdziesz to. Jednak znajdują ją tylko ci, uwaga, może nie, znajdują ją ci, tylko wyrzucę. Nie chcę tutaj odbierać Panu Bogu suwerenności Jego. On może sobie działać jak chce. Ale znajdują ją ci, zazwyczaj, tak bym powiedział, którzy pragną bliskiej relacji z Bożym Duchem bardziej niż wszystkie inne wartości, jakie są na tej ziemi. Jeżeli bardziej niż wszystkie inne wartości na tej ziemi będziesz szukał Bożej obecności, która się objawia dzisiaj poprzez Ducha Świętego, poprzez bycie w Nim, poprzez życie w przestrzeni, to ty to zaczniesz doświadczać. I to zmieni twoje życie, zmieni twoje emanowanie, zmieni twoje wnętrze, zaczniesz emanować pokojem Bożym. Pragnienie. I na zakończenie historię wam tylko opowiem, którą znacie, ale ja wam ją przypomnę. Bo zachęcam was do tego, żebyście szukali tej przestrzeni, po pierwsze, żebyście zobaczyli głębie z Bogiem. Po drugie, żeby coś się zmieniło w was. Po trzecie, żebyście mieli wpływ na ten świat. Żeby to Boże Królestwo przez was miało wpływ na ten świat. Oraz, żebyście zmienili perspektywę postrzegania. Bo perspektywa postrzegania, wiecie co sprawia? To sprawia, że żyjemy na tym świecie dalej. Możemy mieć te same problemy dalej, ale my inaczej reagujemy na nie. I reagujemy z Bożej perspektywy. I o to tu chodzi. Nie o to chodzi, żeby powiedzieć, Panie Boże, zabierz mnie z tego świata. Nie. Po to nas tu nie po to, żebyśmy się emigrowali od razu, tylko po to, żebyśmy na tym świecie byli, ale z Jego perspektywy postrzegali. I teraz historię, którą znacie. Historię Habakuka. Znacie księgę Habakuka, tak? 3 rozdziały zaledwie. Ale to jest historia, która pokazuje człowieka, który poprzez spotkanie z Bogiem zmienił perspektywę. Wiecie, to były czasy, w których pisał Habakuk, około końcówka VII wieku naszej ery, czyli krótko przed rozwaleniem świątyni jerozolimskiej uprowadzeniem do drugiej niewoli już wszystkich Żydów. Tylko chyba pokolenie Benjamina zostało i ci biedota zresztą jeszcze taka, żeby doglądali. W każdym bądź razie to były ciężkie czasy. Król za jakiś czas po tych proroctwach, król został oślepiony na jego oczach. Jeszcze zanim został oślepiony, jego synowie zabici i on uprowadzony. I zdruzgotane, zrównane z ziemią świątynia i Jerozolima. I krótko przed tym prorokuje Habakuk. I prorokuje i żali się, jak patrzy się, jak źle w jego kraju się dzieje. Ludzie nie żyją zgodnie z Bożym prawem, uciskają innych i tak dalej. No jest źle. I Pan Bóg odpowiada, ja zrobię z tym porządek. I kiedy po odpowiedzi Boga, że Bóg zrobi z tym porządek i pokazuje, przez kogo zrobić ten porządek, to on wpada w drugą. W drugi problem polegający na tym, Panie Boże, przecież to są, no nie powiem naszym językiem, to są dzikusy. Oni się modlą do swoich mieczy. Oni są dziwni. I przez takich ludzi chcesz zniszczyć nasz naród, mimo to, że on widział, że zasługują na karę. I jeszcze bardziej był podłamany tą całą sytuacją. Widzi, że źle się dzieje. I Pan Bóg zachęca go do tego, żeby poszedł i szukał jego obrazu. I Pan Bóg mu objawia to, co się będzie działo, krok po kroku i poprzez to objawia mu bardzo ważną rzecz. Objawia mu, że on jest Panem. Bez względu na to, co się dzieje i czy on to rozumie, czy nie rozumie, to on jest Bogiem. Wiecie, co on robi? Bóg robi, zmienia jego perspektywę. Wiecie, tam jest też ten znany tekst, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tam powinno z wierności żyć będzie, nie z wiary. My mamy taki przekład, ale w hebrajskim z wierności. Ale wiecie, chodzi o to, że tam mamy ten tekst polegający na tym, że złap to, co ja ci pokazuję, zobacz, że ja jestem Panem i nad tym wszystkim panuję, a ta perspektywa zmieni twoje życie. I faktycznie Bóg mu objawia, co się będzie działo, pokazuje mu, że on jest Panem wszystkiego bez względu na to, że mu się nie podoba, jakiej metody Bóg używa, bo on nie rozumie tego jak człowiek. Czy my wszystko rozumiemy? Nieraz prosimy o coś Boga, albo widzimy, że coś się dzieje, Bóg ingeruje i on ingeruje nie tak, jakbyśmy chcieli. I znowu jest nam źle. I to tak w taki sposób u Habakuka było. Ale Bóg bierze go na tą perspektywę i mówi, słuchaj, ja jestem Panem Wszechświata. Ja nad tym panuję bez względu na to, czy ci się wydaje, czy ci Chaldejczycy, czyli inaczej Babilończycy są w porządku w twoich oczach, czy nie w porządku. Oni wykonują moje dzieło, ale tak naprawdę oni też dostaną w tyłek. I wiecie co? I kiedy on sobie to uświadamia, trzeci rozdział to jest hymn pochwalny dla Boga. On chwali Boga. On zaczyna go wychwalać, widzi jego dzieła, on poznaje jego wielkość. On jest w innym miejscu już. I wiecie, do tego stopnia jest w innym miejscu, że on mówi tak, w oborach nie ma krów, figi nie kwitną, nie ma, jest bieda, a ja się będę radował, on mówi. On powiedzieć, nienormalny czy co? Tymczasem jak najbardziej normalny, ponieważ on się spotkał z Boga, Bóg go wziął na swoją perspektywę i bez względu na to, czy się zmieniły rzeczy, czy nie w jego życiu, on zobaczył, że Bóg jest Bogiem i przez to miał siłę, aby żyć na tej ziemi i dodać radości do popiołów, które widział. I wiecie, i do tego ja was zachęcam. Do tego zachęcam, abyśmy spojrzeli się na życie w przestrzeni Ducha Świętego w taki sposób. Kto ma ożywić te popioły? Kto, jak nie my, którzy najpierw nauczymy się chodzić w tej przestrzeni. Z tej przestrzeni będziemy w stanie coś zrobić. I wiecie, niekoniecznie gadaniem, ale swoim innym rodzajem życia z Bożej z przestrzeni, pozwalając Bogu także zrobić to w taki sposób, jak On chce. Amen.